Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dziś wyjątkowa data, 20 grudnia 2019 roku. To na tę datę czekaliśmy, to na tę datę czekało wielu fanów i wiele fanek seriali.
Minęły 2 lata od czasu, kiedy Netflix ogłosił, że zabiera się za ekranizację powieści Andrzeja Sapkowskiego, sagi o Wiedźminie. No i teraz nadszedł ten dzień. Netflix właśnie dzisiaj wypuścił cały pierwszy sezon, składający się z 8 odcinków. No i myśmy widziały co nieco i Państwu opowiemy, czy warto jest sięgnąć po tę chyba najbardziej oczekiwaną premierę 2019 roku.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Henry Cavill jako Geralt z Rivi, kolor skóry jednej z aktorek. Kwestia wojen i tego, jak w trailerach wyglądały różne bitwy w tym serialu. Liczba skandali i liczba jakichś oczekiwań i jakichś pretensji fanów Wiedźmina, tej książkowej wersji, ale też tej wersji z gry komputerowej, bo to się jakoś zazębia, jest tak duża, że ja mam trochę tremę przy nagrywaniu tego podcastu.
No właśnie, bo jeśli do tej pory, pomimo tego, że nikt nie widział serialu, mogło rozpętać się tyle burz na wielu różnych poziomach i o wielu różnych kontekstach, to co będzie po premierze? No, wiemy, że proza Sapkowskiego jest już tak naprawdę światowa, a nie tylko polska. Jest znana na całym świecie, ma wielu fanów na całym świecie, no ale jednak Polakom jest najbardziej bliska sercu i myślę, że chyba Polacy wyjątkowo czekają na Wiedźmina i szczególnie, że Netflix postanowił zorganizować na przykład specjalną premierę razem ze wszystkimi gwiazdami dla Polaków, więc też ich docenił w jakiś sposób. No i co? I teraz wszyscy zobaczymy ten serial. No i rozpęta się piekło. My się trochę też same obawiałyśmy przed nagrywaniem tego odcinka dla Państwa, że cokolwiek, co powiemy na temat tego serialu, może być przez fanów i fanki Wiedźmina odebrane w negatywny sposób, że też będzie kontrowersyjne, więc to jest taki trudny bardzo temat, który budzi emocje, ale mimo to postanowiłyśmy jednak się z nim zmierzyć.
Żadna z nas nie jest fanką Wiedźmina, jedną z tych, które pamiętają każdy szczegół z prozy Sapkowskiego. Ja jestem trochę bliżej fantasy niż ty, takie mam poczucie, bo ja jednak przeczytałam kiedyś te książki. Fantasy to nigdy nie był twój.
Nie, nie, absolutnie.
My mamy podział tutaj specjalizacyjny, ale rzeczywiście jest tak, że rozmawianie o tym serialu w Polsce to jest pewnego rodzaju
pakowanie się na minę, wchodzenie na ruchome piaski i nie wiem jeszcze, jak można to nazwać.
Możemy dodać, że konsultantem całego serialu był Andrzej Sapkowski, czyli konsultował to, co się dzieje w tym serialu. No, mamy producentów, którzy są Polakami, między innymi Tomasz Bagiński jest jednym z producentów tego serialu, więc jakieś wątki są polskie. Mamy nawet jednego aktora, który gra w tym serialu i jest aktorem znanym z serialu Rodzinka.
Oj, no już daj spokój tej rodzince. No, zagrał i też zaangażował się w produkcję serialu Netflixa samego, czyli roku 1983.
Maciej Musiał. Ten aktor.
Tak, żeby Państwu nie zaspoilować za dużo, a jednocześnie wytłumaczyć rolę, którą gra Maciej Musiał, to wydaje mi się, że on tam został umieszczony trochę dla śmiechu i trochę ironicznie. W takim sensie, że no, polski aktor, super, oczywiście ta nasza duma narodowa jest pompowana i w pierwszym odcinku ten balonik przekuty pęka.
Ale jest to miłe, żeby zobaczyć Macieja Musiała w tym serialu i w zupełnie innym kontekście, chociaż rzeczywiście ty mówisz daj spokój rodzince, a to jest serial, który ja nawet lubię. To znaczy, to nie jest wybitny serial, to jest polski serial komediowy, ale który ma kilka ciekawych gagów, czasem nawet żarty, które śmieszą, więc nie miałam nic złego na myśli.
Też fajnie twórcy Wiedźmina wykorzystali potencjał polski tego serialu, dlatego, że do wersji z dubbingiem, bo można oglądać Wiedźmina w trzech wersjach na Netflixie. Właściwie to w czterech, bo można oglądać po prostu sotę po angielsku. Można go oglądać z lektorem, można go oglądać z polskimi napisami, ale można oglądać też go w wersji dubbingowanej i tam Wiedźminem jest...
Michał Żebrowski. Ja muszę przyznać, że oglądałam na zmianę. Raz oglądałam po angielsku, a raz cieszyłam się tym Michałem Żebrowskim. Ja nie lubię dubbingu, ja nie rozumiem dubbingu, dubbing mi zwykle nie pasuje, ale jednak fakt, że Michał Żebrowski zgodził się dubbingować Wiedźmina, że to jest tak dobry zabieg jak z Krystyną Czubówną przy Naszej planecie Davida Attenborough. To jest na tym poziomie zrozumienia przez twórców Netflixa tego kontekstu polskiego.
Ostatnio w redakcji zadano mi pytanie jako tej osobie, która już widziała odcinki Wiedźmina, no to kto jest lepszy, Henry Cavill czy Michał Żebrowski? Żeby wybrnąć z tej sytuacji, odpowiedziałam, że Michał Żebrowski słucha Tok FM regularnie, jest naszym słuchaczem.
Plus dla niego.
Więc jednak ma lekką przewagę nad Henrym.
Ale to jest zdecydowanie pokazanie też dystansu, też po tym jak Henry Cavill został ogłoszony jako Wiedźmin, Michał Żebrowski rzucił bardzo zabawny tweet mówiący o tym, że stary, musisz dać radę. Więc wydaje mi się, że cała ta otoczka jest bardzo ciekawa, ale wracając do samego Wiedźmina, to jest dla mnie też ciekawe, bo to jest proza, która została wydana pierwszy raz pod koniec lat 80. W 86. pierwsze opowiadanie, 5 książek i z tego ten Wiedźmin ma wycisnąć 7 sezonów, tak? To ty mi mówiłaś.
Tak.
7 sezonów. I to jest bardzo ciekawe, bo myślałam, że to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o treść, a jednocześnie w tym pierwszym sezonie mam poczucie, że są pominięte niektóre postaci, które ja pamiętam i które jakoś tam na przykład wzbudzały moją sympatię, więc mi było przykro, że ich nie ma. Jest bardzo duży natłok wątków, w sensie, że jest taka właściwie, to jest jak rozbudowany trochę momentami pilot. Mam wrażenie, że twórcy próbują zadzierznąć wszystkie wątki, pokazać kontekst, tak jakby te pierwsze kilka odcinków pierwszego sezonu to była taka rozbiegówka do właściwego serialu. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie?
Trochę tak. Dlatego, że rzeczywiście po tych 5 odcinkach, które my obejrzałyśmy, to dopiero w 5 zaczęło się dziać tak coś bardziej fabularnego. Tylko dodam, że ten pierwszy sezon bazuje akurat na książce Ostatnie życzenie Sapkowskiego. I wydaje mi się, że tam są trochę przeniesione ciężkości. To znaczy w serialu są 3 równoległe i praktycznie równoprawne postaci. To jest Wiedźmin, to jest Yennefer i to jest Ciri. I pomimo tego, że książka jest jednak o Wiedźminie, tak serial myślę, że jest o tych 3 postaciach i to w całkiem niezłej proporcji. W dodatku trochę utrudnia oglądanie serialu fakt, że mamy 3 czasy, 3 platformy czasowe, które się mieszają i które się przeplatają i nie jest to wcale jasne, która jest która.
To prawda, to jest bardzo interesujące, bo ja właśnie nie pamiętałam, jak to było w książce i oglądałam ten serial i miałam poczucie, że coś mi się bardzo nie zgadza, że coś źle pamiętam. Wiesz, takie poczucie, a to było tak, to on, jak on był wtedy tutaj, to ona uciekała przez las? I jakoś mi się w ogóle nie zgadzały linie narracyjne. Aż dopiero w 4 odcinku zorientowałam się, że jesteśmy, że Geralta obserwujemy kilkanaście lat przed tym, jak obserwujemy Ciri. I dla osób, które nie znają tej historii, to moim zdaniem jest w ogóle takie, w pewnym sensie takie zaskoczenie, bo nie daje sobie rady z tymi liniami narracyjnymi.
Tak, to jest bardzo skomplikowane. Tomek Bagiński w wywiadach mówi, że nie chciał tego zaznaczać, nie chcieli tego z twórcami zaznaczać, że tutaj przenosimy się teraz pisząc 20 years ago, czy coś w tym stylu na ekranie, tylko liczy na inteligencję i zmysł widzów na Netflixie. Mówi, że jesteśmy tak już doświadczonymi oglądaczami seriali, tyle tego jest, że da się zorientować. Nie wiem, dla mnie to jest chyba obliczone jednak na to, że serial obejrzą ludzie, którzy przeczytali książkę i sami się w jakimś momencie zorientują. Więc no, to jest trudne.
To jest jedna rzecz, której mi bardzo, bardzo brakowało. W tym serialu nie ma słowiańskiego klimatu Wiedźmina. Bo Wiedźmin jest Słowianinem, to się dzieje w świecie słowiańskich magów, dusz i to jest bardzo odczuwalne w książce. To jest, na przykład dla mnie było ważne w książce, to jest taki właśnie trochę taki słowiański heros, słowiański bohater.
No same potwory też są inspirowane mitologią słowiańską, tak? Więc tutaj tej słowiańskości zupełnie nie ma, to prawda, ale ja nie wiem, czy to jest problem. Nie wiem,
dla
czy
mnie
to jest minus.
Problem. Dla mnie to jest minus w tym sensie, że dla mnie to sprawiało, że Wiedźmin jest ciekawy. Więc to jest coś, czego mi zabrakło. Rozumiem, że jeżeli to jest serial, który musi być dla widowni ogólnoświatowej, to tu moje słowiańskie ciągoty są jakoś mniej ważne, ale wydaje mi się, że to jest coś, co przez to też ten serial traci, bo on jednak, ta słowiańskość dawała taką wyjątkowość temu serialowi. No ale... cóż zrobić? Wydaje mi się z kolei, że też porównania do Gry o Tron poza serialem fantasy są trochę nieadekwatne, bo pomijając warstwę fantasy, Gra o Tron była taką szekspirowską walką o władzę różnych podmiotów. To była wielka rozgrywka szachowa. Oczywiście były smoki, potwory, bitwy i tak dalej, ale jednak najważniejsze było to, kto usiądzie na żelaznym tronie. Kto jak sobie poradzi, kto wygra te starcie, a kto zginie. Tutaj tego nie ma, bo to jest taka już bardziej przygodowa opowieść o właśnie tych trzech bohaterach, o których ty mówiłaś.
Dużo bardziej przygodowa, dużo bardziej taka przypowieściowa, wręcz opowieściowa. Mam wrażenie, że oglądamy legendę. Jeśli o Wiedźminie można powiedzieć, że w jakimś sensie to jest zmaganie się dobra ze złem, albo wybór tego większego dobra, albo mniejszego zła i takie dylematy różne moralne, no to Gra o Tron była absolutnie walką złem ze złem, zła ze złem
i w ogóle
nie skupiała się na jakimś takim moralnym wymiarze, tylko bardziej była obliczona na wzbudzanie kontrowersji i wywoływanie pewnych emocji. Tutaj tego w Wiedźminie nie ma. Ale jeśli jeszcze mówisz o słowiańskości, to w ogóle ciekawe jest to, jak załatwili to twórcy. No bo musieli stworzyć w jakiś sposób ten świat, nadać mu jakieś cechy charakterystyczne, które będą, tak jak powiedziałaś, zrozumiałe dla ludzi, którzy będą ten serial oglądać i w Stanach Zjednoczonych, i w Ameryce Południowej.
I nie czytali książki.
I nie czytali książki, i na całym świecie. Więc stworzyli taką Niblandię, która... Z jednej strony jest taka nieco wikingowska, mamy tam
nordycka.
Nordyckie nawiązania, które już dzięki takim serialom, jak na przykład właśnie Wikingowie, weszły mniej więcej do tej popkultury serialowej. Mamy trochę piratów, ta muzyka czasami jest taka pseudopiracka, pseudoceltycka, na pewno nie słowiańska, absolutnie, nie ma w niej nic takiego słowiańskiego. Dosyć charakterystyczne stroje, które moim zdaniem też przypominają bardziej Kingów, bardziej takie nordyckie opowieści, jeśli mówimy o słowiańskości, o czymś, co się dzieje, albo przynajmniej jest opowiadane jako tam kontynent, Europa Środkowa, to może gdzieś jakieś futro czy coś, nie, tego tam nie ma. Z jednej strony to jest ciekawe właśnie poszukać sobie różnych odniesień, jeśli chodzi o broń, jeśli chodzi o wystrój, jeśli chodzi o to, co oni jedzą, jak to wygląda, co piją, to jest absolutny miks. Czasami wychodzi im lepiej, czasami jest trochę bardziej paździerzowato. Naprawdę przy niektórych scenach miałam wrażenie, czy ja oglądam Wiedźmina, czy ja oglądam Koronę Królów. Nie jestem pewna.
Tak, to prawda. Ale to są pojedyncze sceny i to wydaje mi się takie migawki, bo ogólnie to ja bym chwaliła scenografię i to, jak ten serial jest wizualnie i właśnie tak zrobiony, poza tym brakiem tej słowiańskości.
Bardzo chętnie. Sama się na nią absolutnie nie porwę, ale bardzo chętnie przeczytałabym jakąś analizę kogoś, kto zna się na broniach, nawiązującej do średniowiecza i mógłby powyłapywać to, jak Wiedźmin różne wątki i różne kawałeczki z tej historii sobie powybierał i stworzył ten świat kontynentu, który jest bardzo spójny swoją drogą, prawda?
Tak, jest bardzo spójny i teraz możemy przejść do chwalenia, bo też jest za co ten serial chwalić. Dla mnie na przykład bardzo ważną rzeczą jest to, jak stworzone są sceny walki. Bo mam wrażenie, że sceny walki to tu jest jakieś takie małe mistrzostwo. To znaczy to, jak Wiedźmin, jak Henry Cavill biega z dwoma mieczami i to, co my widzimy w trakcie tej walki, na przykład w trakcie walki walki Blaviken, czy w trakcie walki z tym stworem, przyjacielem elfów, którego imienia właśnie zapomniałam, za co bardzo przepraszam.
Ale też walka ze Strigą, która była niesamowita, Strzygą powinnam powiedzieć. Jak teraz mówić, po angielsku czy po polsku? Wszystko się miesza.
Więc to są naprawdę niezwykłe sceny walki, w których też on się odsłania. On jest jakiś taki bardziej dostępny, mam wrażenie, przy tych scenach walki. I też widać, jaki jest niezwykle zaangażowany. Więc to jest naprawdę... No te sceny walki dużo bardziej mi się podobały niż sceny walki na przykład w Grze o Tron. Ja wiem, że te odniesienia są... Sama powiedziałam kilka chwil temu, że są nieadekwatne, ale no, nasuwają się.
Tak, ja się zgadzam z tobą. Absolutnie. Gra o Tron pod względem scen walki jest absolutnie daleko za Wiedźminem. Wiedźmin to zrobił dużo lepiej, dużo bardziej realistycznie i nie chodzi wcale o to, że tam krew leje się hektolitrami. To jest po prostu tak dynamiczne. Oni przez te sceny walki coś opowiadają nam o tym Wiedźminie, coś nam to, te sceny walki o tym człowieku mówią, o jego charakterze, posuwają nam opowieść do przodu, mówią o różnych jego przemianach, o różnych dylematach i to w tych scenach walki widać. To po prostu nie chodzi o to, że to jest jakaś nawalanka mieczami.
Albo spektakularna brutalność, która się pojawiała w Grze o Tron. Tutaj tego nie ma i ja to cenię, bo wydaje mi się, że nie ma tu walk dla samych walk. A teraz ty, co tobie się podobało?
Mi się podobał Henry Cavill. Ja uważam, i to nie dlatego, że to jest całkiem przystojny mężczyzna, ale chodzi o to, że on
całkiem
naprawdę...
Całkiem przystojny, no dobrze, dobrze, nagrało się.
Ale historyczny śmiech nerwowy w tym momencie zapanował w studiu po jednej i po drugiej stronie. Nie, on jest dobrym Wiedźminem. Było dużo kontrowersji związanych z wyborem jego postaci, no bo rzeczywiście na co dzień to jest człowiek o takiej bardzo gładkiej, delikatnej aparycji.
Mimo no swojego, Superman.
Mimo swojego przypakowania, no chyba tak to nazwę, po prostu jest bardzo, bardzo umięśnionym człowiekiem. Ale ta transformacja w Wiedźmina jakoś przeszła bardzo, bardzo ciekawie. To znaczy w momentach walki, w momencie, w którym on się tak uruchamia, wiedźmińsko uruchamia, otwiera, to jak wygląda jego skóra, jak wygląda jego oczy, jak wygląda jego wyraz twarzy. To jest inny człowiek niż ten, którego właśnie znamy chociażby z roli Supermana. Tam są takie różne rzeczy, które mi nie pasują. No, mógłby mieć tam jakąś bliznę na tej twarzy, mógłby być bardziej poharatany. Jak zdejmuje koszulkę, to też widać, że jest właśnie takim...
Daj mu dwa sezony.
Idealnie zbudowanym człowiekiem. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że on dobrze pasuje do tej roli, że fajnie ją sobie też wymyślił. Na przykład zmienił głos. Ma też charakterystyczne pomruki, trochę jak Tom Hardy w większości filmów, w których występuje. On tak
albo
mruczy.
Albo jak Michał Żebrowski.
Albo tak, rzeczywiście.
Naprawdę,
tak,
w sensie
też
miałam
mruczy.
Takie momenty, w których miałam wrażenie, że Henry Cavill udaje Michała Żebrowskiego, co raczej nie jest możliwe, ale rzeczywiście jak się przełączy na dubbing i na jakby angielskie realne granie Henry'ego Cavilla, to czuć, że panowie mają bardzo podobny klimat komunikacji. Ale myślę, że to też pomaga Cavillowi fakt, że ten sznyt słowiański został zabrany. Bo jakby on został, to on by się nie obronił. Bo on wygląda jak nordycki.
Amerykańsko.
Albo nordycko.
Tak, masz rację.
Na to się łapie, ale jeżeli by został ten sznyt słowiański, to myślę, że on jednak by no nie obroniłby się w tej roli. To kolejna rzecz, za którą ja z kolei bardzo, co mi się bardzo podobało w tym serialu, to są efekty specjalne.
O.
Te potwory naprawdę moim zdaniem dają radę.
Lepiej niż smoki w Grze o Tron? No będziemy się odnosić, trudno. No.
Nie wiem, czy lepiej. Myślę, że na bardzo podobnym poziomie, ale że sceny walki właśnie ze Strzygą, czy różne postaci, które są postaciami fantastycznymi, są zrobione dobrze, porządnie, realistycznie. I to jest coś, co mi się bardzo podobało, bo no to wiadomo, że to są jakieś ogromne pieniądze. Myślę, że to jest duża zasługa Tomka Bagińskiego, że to wygląda tak, a nie inaczej wizualnie. Jak wiemy, Bagiński jest człowiekiem, jest twórcą, który tę sferę wizualną bardzo, bardzo ceni. I to widać, ten serial się dobrze ogląda wizualnie. Poza tymi takimi wątpliwościami, które ty miałaś wcześniej, które są, rzeczywiście się pojawiają w jakichś takich pojedynczych momentach, ale... Moim zdaniem daje radę.
Ja też bardzo cenię sobie to, jak Cavill podszedł do swojej roli, bo on sam opowiada w wywiadach, że po prostu grał w Wiedźmina i jak dowiedział się o castingu i zaczął rozmawiać z Lauren Hissish, czyli z showrunnerką, ze scenarzystką główną Wiedźmina, no to potem sięgnął po prozę Sapkowskiego i też wsiąkł. On mówi, że on jest nerdem i że absolutnie uwielbia książki fantasy i czytał je przez całe dzieciństwo. I
Sheldon Cooper się śmieje.
Widać, że on się tym cieszy i tym się jara. Tak go to podnieca, wzbudza w nim emocje. Poza tym cieszy mnie to, chociaż takie mam poczucie, że mogłoby być tego więcej. To znaczy humoru Wiedźmina, jego ironii, tak. Jego żartów, które są na granicy, a czasem poza nią.
Ale też tego barda żarty są bardzo zabawne. U nas na Facebooku mogą Państwo zobaczyć jeden z print screenów o tym, jak bard przygotowuje kąpiel Wiedźminowi i jakie tam potrafią lecieć teksty, których rzeczywiście jest za mało. Może to jeszcze się rozkręci, bo rzeczywiście jest to taka no ważna część też Wiedźmina dla mnie, że to jest taki milczek, ale który potrafi jednak jakimś żartem rzucić. Skupiamy się na Geralcie. Oczywiście jest ta część historii Yennefer i część historii Ciri. One są jakoś trochę mniej spektakularne, mniej ciekawe dla mnie jeszcze w tym momencie. Mam wrażenie, że dopiero jak te historie się połączą, to będziemy w jakimś takim ciekawszym momencie. Chociaż transformacja Yennefer i sceny transformacji Yennefer są scenami moim zdaniem bardzo dobrze zagranymi przez
Anię Charlotte.
I tutaj wielkie brawa dla niej, bo wydaje mi się, że to jest trudna scena też do zagrania. Ona jest dość taka brutalna, a jest zrobiona dobrze, więc jest interesująca. Ciri też, aktorka jest moim zdaniem dobrze dobrana, bo jest taka magiczna.
Ona też jest skandynawska swoją drogą. Tak. Wydaje mi się, że nawet ma korzenie skandynawskie, bo nazywa się Freya Allan. Były kontrowersje związane z Anią Charlotte, kiedy ona była proponowana do roli Yennefer, natomiast mi się wydaje, że ona pasuje idealnie, pomimo swojego młodego wieku. To są obie bardzo młodziutkie aktorki, Ania trochę starsza, ale no ten jej wzrok jest hipnotyzujący. Moment przed przemianą, kiedy ona jeszcze jest nie jest piękna, nie jest wiedźmą, nie jest taka potężna jak po tej przemianie, tylko po prostu wychowuje się, jest popychadłem, ma wizualne ułomności, bardzo wstydzi się tego, jak wygląda. Jak ty mówisz o scenie przemiany, to ja mówię o tym, że ta scena wywarła na mnie największe wrażenie z tego wszystkiego, co ja widziałam. Jest nie tylko doskonale zagrana, ale w ogóle zrealizowana, zaprojektowana, wymyślona. No, to jest taki bardzo potężny, kobiecy moment w Wiedźminie i jak go zobaczyłam, no myślałam sobie, tak jest, mamy tutaj serial fantasy, którego wątek kobiecy jest eksplorowany, chociaż można by było oczywiście tam zawsze głębiej, ciekawiej i tak dalej.
Myślę, że podsumowaniem naszej rozmowy może być to, że dajemy kredyt zaufania po tych kilku odcinkach, żeby Wiedźmin jeszcze się rozkręcił. Myślę też, że fani i fanki Wiedźmina, ci najwierniejsi, to jest grupa, którą jest trudno zadowolić. Ja to rozumiem w tym sensie, że stworzenie ekranizacji tak ciekawych powieści jak cykl Andrzeja Sapkowskiego, tak żeby spotkać się ze wszystkimi marzeniami i potrzebami tych fanów, a jednocześnie zrobić serial, który jest dla takich ludzi, którzy albo czytali dawno jak ja, albo nie czytali i są w innym kontekście kulturowym, jest po prostu też bardzo, bardzo trudno. Więc myślę, że warto spróbować.
Ja jako osoba, która nie przepada za fantasy, obejrzałam ten serial z przyjemnością. Nie było to dla mnie jakieś wielkie cierpienie. Znalazłam tam dla siebie wątki, postacie i sceny, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Więc uważam, że Wiedźmin to będzie coś, co będziemy oglądać wszyscy, niezależnie od tego, czy lubimy Sapkowskiego, czy lubimy Bagińskiego, czy lubimy Henry'ego Cavilla i czy lubimy samą postać Wiedźmina.
Wiedźmin, pierwszy sezon już do zobaczenia na Netflixie. My na pewno będziemy dalej śledzić losy Geralta z Rivi, Yennefer i Ciri, bo to jest historia warta śledzenia, a Netflix bardzo dużo tutaj pieniędzy, środków i wiary w ten projekt położył, więc zobaczymy, czy miał rację.
A my zachęcamy Państwa do odwiedzania nas na stronie Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i zostawieniu nam swoich opinii na temat nowego hitu Netflixa. Bardzo chętnie je usłyszymy. Pewnie nie ostatni raz wspominamy w tym podcaście o Wiedźminie, szczególnie, że drugi sezon już jest w produkcji, już wszyscy producenci są, twórcy serialu są głową w tym drugim sezonie. Z niecierpliwością czekamy na wiadomości od Państwa. Szkoda Czasu na Złe Seriale. Żegnają się z Państwem
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.